Witam Państwa, kłaniam się Szefie. Proszę Państwa, jestem. Zaprezentuję Państwu drugą część artykułu pani Ewy Cieśnik, Bycie fabryką świata, wypacza wyniki handlu zagranicznego Chin. Nie do końca rozumiem. Znaczy, no tak, po pierwsze nie rozumiem, skąd się wziął ten tytuł. Po drugie, odnoszę wrażenie, tak po chwili zastanowienia, odnoszę wrażenie, że pani Cieśnik musiała tutaj popełnić, znaczy nie literówkę, a po prostu pomyliła się, napisała zamiast import-export, bo tylko w ten sposób wytłumaczyłbym kompletne rozjechanie się. No, przecież Chińczycy wyjeżdżający na zewnątrz w ilościach hurtowych, ich jest ponad 100 milionów, wydających gigantyczne pieniądze, średnio ponad 5,5 tysiąca dolarów na sztukę, to jest przecież eksport, a nie import. Prawda? To jest eksport usług. A więc ja nie rozumiem, dlaczego ta pani wpisała tutaj import, no ale nic na to nie poradzę. Tak, myślę, że właśnie to jest związane z przejęzyczeniem się. Bo ona oczywiście bardzo dobrze rozumie, co pisze. Teraz pod tytuł: co wpływa na wielkość chińskiej nadwyżki? Manipulowanie kursem jena pozwoliło na wzrost wartości importu i cen surowców, a ostatecznie zredukowało nadwyżkę na rachunku bieżącym w 2016 roku. Manipulowanie kursem jena. Działanie to, w przeciwieństwie do sztucznego skoku w wartości importu usług turystycznych w 2014 roku, faktycznie ograniczyło nadwyżkę handlową. Wówczas, jeśli przyjąć stałą metodę liczenia odpływów turystycznych, więc odpływów turystycznych, więc eksport, nadwyżka na rachunku bieżącym spadła z około 350 miliardów w 2007 do 200 miliardów w minionym roku. Innym czynnikiem w realny sposób zmniejszającym nadwyżkę handlową Chin byłaby rosnąca cena ropy naftowej. Chiny sprowadzają 8,4 miliona baryłek dziennie. Dla porównania USA 7,9. Co daje im pierwsze miejsce na świecie wśród importerów tego surowca. Jeżeli cena ropy wzrosłaby o 15-20 dolarów, wówczas nadwyżka na rachunku bieżącym mocno by się zmniejszyła. To jest oczywiste. Wahania ceny ropy w niewielkim przedziale powodują jednak, że trudno się spodziewać nagłego spadku nadwyżki na rachunku bieżącym. Jeszcze raz przeczytam, bo nie rozumiem. Wahania ceny ropy w niewielkim przedziale powodują jednak, że trudno spodziewać się nagłego spadku nadwyżki na rachunku bieżącym. Nie, przepraszam, ale to ostatnie zdanie zupełnie jest dla mnie, nie trafia do mnie, bo jest nielogiczne. Nie rozumiem go, nie uważam, że to jest nielogiczne. Pod tytuł. Znaczy, dlaczego? Że no, jeśli cena ropy wzrasta o 15-20 dolarów, to nie w takim oczywiście stopniu, ale w ogromnym stopniu spada nadwyżka obrotów bieżących. Prawda? No i tak się teraz dzieje. I tak się dzieje, że ta nadwyżka spada. A ta pani próbuje udowodnić, że tak nie jest chyba. Nie łapię idei tej pani. Nierównowagi globalne, pod tytuł. Biorąc pod uwagę faktycznie kurczącą się nadwyżkę na chińskim rachunku obrotów bieżących, mogłoby się wydawać, że zmniejszają się globalne nierównowagi. Jednakże przy wnikliwej analizie widać, że nierównowaga handlowa, liczona udziałem deficytów w PKB chińskich partnerów handlowych, nie zmalała, a nawet nieznacznie wzrosła w porównaniu do ostatniego kryzysu. Którego kryzysu? Z 8? Szczególnie zwiększyła się nadwyżka w zakresie towarów przemysłu przetwórczego w stosunku do PKB partnerów krajów środka. Przykładowo udział omawianych produktów w globalnym PKB z wyłączeniem Chin wyniósł w 2017 roku już ponad 1,2 procenta, natomiast w 9 roku stanowił tylko 0,8. Co to ma oznaczać? Podczas kryzysu globalnego zaczęła spadać relacja eksportu towarów przemysłu przetwórczego w stosunku do chińskiego PKB. Przy okazji umacniał się yuan. To jest logiczne. Z drugiej strony spadł udział importu produktów przemysłu przetwórczego w relacji do PKB i obecnie kształtuje się podobnie jak przed akcesją Chin do WTO, czyli w 2003 roku. Natomiast konsumpcja wewnętrzna tych towarów ciągle rosła. Można oczywiście twierdzić, że Chińczycy przy pomocy swojej gigantycznej stopy inwestycji musieli intensywnie importować dobra kapitałowe. Należy jednak spojrzeć na specyfikę gospodarki krajów środka. Pekin zawsze faworyzował krajowych dostawców, stąd w wielu przypadkach import określonych dóbr był ograniczany. Ostatecznie import spadł w relacji do PKB, a nadwyżka produkcyjna kształtowała się między 6-8% chińskiego PKB oraz przez większość okresu pokryzysowego rosła w stosunku do PKB swoich partnerów handlowych. Dopiero niewielkie spadki obserwujemy po 15 roku, czyli nadal są zbyt małe, aby zauważalnie wyeliminować globalne nierównowagi. Proszę Państwa, przykro mi, ale uważam, że pani Cieślik pisze, ten artykuł napisała straszliwie. Nadwyżka na rachunku towarów, na rachunku handlu towarami przemysłu przetwórczego Chin pozostaje jedną z najwyższych na świecie. Oczywiście istnieją kraje o podobnych nierównowagach w tym zakresie, jednak u nich pozostałe elementy rachunku bieżącego bilansują tę nierówność. Stąd w sporze handlowym między Chinami a USA należy rozważyć kilka scenariuszy mogących złagodzić te nierównowagi. Chiny mogą na przykład importować więcej surowców i dalej liberalizować zagraniczne wyjazdy turystyczne swoich obywateli. Pekin może też zadziałać kursem juana. Możliwości jest wiele, pozostaje tylko kwestia rozważnego i optymalnego ich zastosowania, nie pod wpływem presji, ale z poszanowaniem interesów wszystkich zainteresowanych stron. Całe szczęście, że to pani napisała to ostatnie zdanie. Bo teraz to już rozumiem, skąd, o co tu chodzi. Dopiero zrozumiałem na samym końcu, gdzie zaczęła pisać o sporze handlowym USA z Chinami. O, i tutaj jest pies pogrzebany. Tutaj jest pies pogrzebany. Chodzi o to, że ta pani, cały czas zastanawiałem się, o co jej chodzi w tym artykule. Dopiero ostatni akapit mi otworzył oczy. Jej chodzi o to, że jako, że jest żołnierzem poprawności politycznej i człowiekiem, który uważa, że Trump ma rację, wojując z Chinami. Oczywiście z Chinami, bo tak zresztą to nie, ale z Chinami. Więc trzeba dostarczyć argumentów, które przemawiają za tym, że on ma rację. Rozumiecie Państwo? Tym argumentem jest właśnie to, że trzeba wykazać tą nierównowagę w Chinach. Ona ją wykazuje. To, że, no a właśnie, mówi, że Chiny mogą na przykład importować więcej surowców, oczywiście szczególnie jeśli to będą po wyższych cenach, prawda? Surowce po wyższych cenach. Najlepiej ze Stanów Zjednoczonych. To jest obiektywna ekonomia pani Cieślik. Dobra, sobie. I dalej liberalizować zagraniczne wyjazdy turystyczne swoich obywateli, którzy, jak sama przecież pisała w pewnym miejscu swojego artykułu, przy pomocy wyjazdów wytransferowują ogromne ilości pieniędzy z kraju środka. Omijając wszystkie. Znaczy, są to pieniądze inwestycyjne oczywiście, natomiast oni to przy pomocy swoich wyjazdów transferują. Czyli innymi słowy, pani Cieślik wskazuje, że najlepszym sposobem na poprawę samopoczucia Amerykanów będzie to, żeby władze chińskie zezwoliły na patologię ekonomiczne. Bo tak to wygląda. Dokładnie tak to wygląda. Ja powiem tak, że żołnierze w sporze, tacy inteligentni żołnierze, jak pani Cieśniej, w sporach politycznych, bo to jest spór polityczny, oczywiście. Spór polityczny przeniesiony na niwę ekonomiczną. W sporach politycznych tacy żołnierze są bardzo cenni, jak pani Cieśniej. Jest inteligentną osobą. Zna ekonomikę państwa środka bardzo dobrze. Bez wątpienia bardzo dobrze. więc ja myślę, że jak tak dalej dobrze pójdzie, to zostanie tam gdzieś inkorporowana nie tylko przez rządy, ale może jakieś instytucje międzynarodowe z tym swoim oddaniem w walce z Chinami i z tym byciem lojalnym żołnierzem, tacy ludzie szybko awansują. No tylko, że co to ma wspólnego z obiektywizmem? Myślę, że nic. Ale przecież nie o to tu chodzi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.